Dzisiejsze słowo wpływało do mojego życia, do mojego serca przez jakiś długi okres czasu. Ono było zainspirowane innym słowem, ale chciałbym dzisiaj przejść z wami przez pewną historię biblijną. Przeżywam ją bardzo i mam nadzieję, że się nie zawiodę, że już się wszystkie te emocje we mnie nie wypaliły i będę umiał z wami ją przeżyć po raz kolejny tutaj na tym miejscu i będziemy mogli sobie odpowiedzieć na bardzo znaczące pytanie na samym końcu i stanąć też przed Bogiem w odpowiedzi tego pytania. Będę was prowadził przez Ewangelię Jana praktycznie od początku przez 6 rozdział. Jeżeli ktoś ma Biblię, może sobie Biblię otworzyć, może śledzić te wersety. Nie ustalałem tego tutaj, dlatego że nie myślę o tym, żeby czytać stricte z Biblii. Będę starał się nawiązywać do tych słów i przeprowadzić nas przez ten czas. Kochani, zaczyna się w ten sposób. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, a szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Kochani, tłum idzie za Jezusem. Jezus naucza. Jakie jest nastawienie tego tłumu, który idzie za Jezusem? Już ten fragment nam daje, bo widzieli cuda, które czynił. Więc jaka grupa ludzi zmierzała? To był tłum, który szedł już jakiś tam okres czasu. Więc byli to na pewno ludzie, którzy mieli różnego typu dolegliwości, różnego typu choroby, którzy w jakimś stopniu cierpieli może gdzieś wewnętrznie, emocjonalnie, którzy byli rozdarci, którzy może szukali sensu życia. Byli to może ludzie ubodzy, którzy także nie mieli innego punktu jakby odniesienia, szli za tym, który głosił uwolnienie, uzdrowienie, posilenie, zaopatrzenie. Byli to ludzie, którzy ciekawi byli słów Jezusa, bo jak słowo nam powiada wcześniej, mówił w sposób, jaki nikt nigdy nie mówił, nikt nigdy nie głosił. Z perspektywy Jezusa, ten tłum to dzieci Jego Ojca. Przecież to do nich przyszedł na ziemię. Przecież to o nich myślał, rozmawiając z Ojcem, zanim jeszcze przyszedł na ziemię. Przecież to na nich skupiał ich uwagę, na ich szczęściu, na ich powodzeniu. Przecież widział to, co oni przeżywają w swoim sercu. Przyszedł jako odpowiedź na pragnienie. I kiedy tak spojrzał na ten tłum, coś uczynił, co było takie niezapowiadane, o co go nikt tam na miejscu nie prosił, bo nie czytamy o tym, żeby ktokolwiek mówił mu, że ten lud jest głodny. Spytał się uczniów, skąd weźmiemy chleb dla tych ludzi? Wiecie, kiedy wszedłem w to pytanie i tak kilka razy sobie je przeczytałem, to Jezus nie pytał, gdzie kupimy, tak, nie pytał, skąd weźmiemy pieniądze na to, ale on się spytał, skąd weźmiemy, inaczej mówiąc, do jakiego marketu pójdziemy i zakupimy chleba, żeby ci ludzie byli nakarmieni. Wiecie, tam było 5000 mężczyzn, plus kobiety, dzieci, możemy tylko przypuszczać, bo Biblia nie precyzuje, było tam około 10000 ludzi. Czy możemy sobie wyobrazić taki tłum? Ja nie wiem, czy osiedla Arkiboszka całe, czy centrum naszego miasta ma około 10000 ludzi. Miasto nasze ma 90 łącznie z okolicznościami tutaj wokół. Tam było 10000. Wyobrażacie sobie, ile chleba, nawet gdybyśmy dzisiaj chcieli zgromadzić 10000 i dać kawałek chleba każdemu, żeby się posilił i nasycił, wyobrażacie sobie, ile tego trzeba by było? Choćbyśmy wszystko z siebie wyciągnęli. Nie wiem, czy byśmy umieli zaopatrzyć. Ale on skierował takie pytanie do uczniów i było pewne zdziwienie uczniów. I pierwszy jakby zareagował Filip. Ja będę czytał nie w ten sposób, w jakim Biblii jest zapisane, w ten sposób, w jakim ja to rozumiem. Panie, ty się martwisz o chleb? A my nawet kasy na ten chleb nie mamy. O, to ten problem jest chyba głębszy. Filip mówi, to jest sytuacja kompletnie nie do rozwiązania. Ja się nie martwię. Gdyby nawet ktoś miał ten chleb, to przecież nam za darmo nie da tego chleba. Ale jest Andrzej, który mówi, słuchajcie, znalazłem chłopca, ma 5 chlebów i 2 ryby. Pastor tutaj wspomniał nawet rybki, ale rybki pisze przy tym kolejnym, gdzie karmił 4000. Ale mamy tylko to. Ale ten Andrzej jednak stwierdził, coś trzeba z tym zrobić. 3 osoby, Jezus, Filip i Andrzej. Jezus, on pragnął dać tym ludziom to, czego oni potrzebują. On wiedział, że ci ludzie tego potrzebują. Ci ludzie nie musieli tego jemu wyrażać, ale on wiedział, że gdzieś w nich jest łaknienie, jest potrzeba zaspokojenia. Był Filip, który mówi, myślę, że problem jest większy niż to, co ty tylko widzisz, Panie Jezu. Ten problem zdecydowanie jest bardziej głębszy. On jest w ogóle nie do rozwiązania. Ja sobie nie wyobrażam, żeby go rozwiązać. Czy takich ludzi nie brakuje czasami wokół nas? I jest Andrzej. Ja bym powiedział w ten sposób. W jego umyśle szukam rozwiązania. Może jest jakieś rozwiązanie. Będę szukał. Okej, mamy chleb, mamy ryby. Nie umiem tego połapać. Ale co zrobię? Pójdę do Jezusa. Przyniosę to, co mam. Przyniosę to, co mam do Jezusa i zostawię to przed Nim. Może On ma jakieś rozwiązanie dla tego tematu. Powiem wam, że ten fragment, to o czym mówię, było wspomniane także i podczas wykładów, które mieliśmy tam w Warszawie. Byłem też do głębi poruszony. Chciejmy takich Andrzejów w naszych społecznościach, w naszych domach. Chciejmy mieć takich Andrzejów, bądźmy takimi Andrzejami. To, co mamy, włóżmy i przynieśmy do Jezusa przed Jego oblicze. Jezus mówi, niech ludzie usiądą w grupkach jak do rodzinnej uczty, a zaraz będzie posiłek. Wiecie, wyobraźcie sobie tych 12 uczniów otaczających Jezusa i Jezusa, który mówi, niech oni sobie usiądą, wspaniale, mamy 5 chlebków, 2 rybki, będzie super uczta. Rodzinnie zabawimy się, wspólnie razem spędzimy czas. Gdzieś są przełomy w naszym myśleniu. Coś trzeba z tym zrobić. Wiecie, podobało mi się to, że uczniowie z ufnością wykonali te polecenie. Więcej, ci ludzie posłuchali uczniów i stwierdzili, w porządku, może jest jakieś rozwiązanie. Oni nigdy nie widzieli takiego pomnożenia. Gdyby nam ktoś to powiedział, może ze względu na Jezusa byśmy to uczynili. Jezus zwrócił się do ojca tych dzieci, których miał przed sobą, do tatusia, który troszczył się o te wszystkie dzieci, które były przed sobą. Ja jeszcze jedno powiem, nie wszystkie te dzieci chodziły systematycznie za Jezusem, były Jemu posłuszne i Jego słuchały. Było tam mnóstwo dzieci, które wcale nie miały zamiaru korzystać z nauki Jezusa, ale byli tam. Było mnóstwo ludzi poranionych, którzy nie do końca rozumieli. Więcej, byli tam także uczeni i faryzeusze, którzy byli także i pomiędzy tymi ludźmi. Bo gdzieś w jakim stopniu oni później się tam wypowiadają w tym zgromadzeniu. Oddał tatusiowi cześć. Podziękował mu, zanim ci ludzie to zobaczyli. On to uczynił. Pobłogosławił posiłek i zaczął rozdawać. Nie chcę nawet sobie fizycznie wyobrażać, chociaż jestem umysł ścisły, jak on to robił. Nie chcę sobie tego wyobrażać. To dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Jest ważne, że spod jego ręki wychodziły chleby i wychodziły ryby. I on, jak pismo mówi, przez ręce uczniów podawał tym wszystkim ludziom. I ci uczniowie dochodzili do każdej tej grupki, po około 50 osób, bo taka była wtedy mniej więcej, tak to wyglądało. I rozdawał, i każdy się nasycał i jadł. Czy ci ludzie nie myśleli, co się dzieje? Oczywiście oni skupili się na tym posiłku, na tym pożywieniu. Czy tam była wielka radość? Oczywiście. Tam była wielka radość. Był wielki szok. Był szok uczniów. Pierwszy raz coś takiego zobaczyli. Brali w tym udział. Wiecie, jaką radością było nieść chleb, który nie wiadomo skąd, ale został prawie z nieba im podany, z rąk Jezusa. I nieść do tych ludzi i mówić, proszę, posilajcie się, to jest dla was, z rąk Jezusa. Niesamowita radość. Czy Jezus miał radość? Wielką. Jako bardzo pragnął, żeby ci ludzie zobaczyli, że jeżeli się zwraca do Ojca, to jeżeli przychodzi Jego posilenie, to ona posila i nasyca wszystko do końca. Ale ta kolacja przecież ma jakiś koniec. Wszyscy się nasycili, a ponieważ zebrali 12 koszów okruchów chleba i nikt nie był w stanie tych okruchów już jeść, to możemy jakby domniemywać, że naprawdę byli wszyscy nasyceni. Jak nigdy. Bo wiecie, tak to jest i myślę, że tak jest dzisiaj i tak to jest często i myślę, że tak było i wtedy, że jemy z pewnym umiarem, szacując co na dzisiaj, co na jutro. Być może nie musieli mieć tego umiaru, ale zebrało się tego jeszcze bardzo dużo. No i wiadomo, jak to po posiłku, człowiek bardziej rozleniwiony. Myślę, że się tam porozkładali i opowiadali sobie. To była wspaniała społeczność, być może tak jak na pikniku w Brennej będzie. Ale w pewnym momencie zaczęli ze sobą dyskutować. No tak, ale kolacja się kończy. Nadchodzi wieczór. Fajnie było z tym Jezusem. Dał nam świetny wypas, przepraszam, że tak się wyrażę. Dał nam dobre posilenie, ale to nasycenie może nie trwać długo. A co będzie, jak jego jutro nie będzie? No wcale nam się ta opcja nie podoba, bo tutaj jest nam naprawdę bardzo fajnie. Coś trzeba z tym zrobić. A najlepiej by było, jeżeli on byłby naszym królem. O, to jest myśl. Takiego króla mieć. Tak, i zaraz znaleźli się tacy, którzy mówią, posłuchajcie. W Księdze Mojżeszowej jest taki zapis. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził. A jeszcze wcześniej pisze, proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi wam Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. O jakże pasuje to do tego Jezusa. Mamy proroka, takiego jak Mojżesz. Człowieka, ale z namaszczeniem. Chodźmy, obwołajmy go królem. Zróbmy z niego króla, bo on jakiś taki skromny, jakoś się nie garnie do tego. Przecież przy tym, co on ma, przy tym potencjale, co sobą reprezentuje, spokojnie mógłby być królem. Jezus też odpoczywał, ale on widział, co się dzieje w sercach tych ludzi. Czy nie był królem? Oczywiście był. Ale czy tego oczekiwał? Usunął się. On bardziej oczekiwał tego, że ludzie zwrócą uwagę na to, co on zrobił. On nie skupiał się na tym, żeby tych ludzi zaspokoić. On raczej chciał im pokazać drogę, która służy do tego zaspokojenia. Chciał pokazać Ojca, który ich kocha. Dlatego on usunął się. W momencie, kiedy się usunął, poszedł na górę i myślę, że na tej górze modlił się, rozmawiał z Ojcem. Zwrócił się do Ojca. Tatusiu, co mam czynić? Oni dalej mnie nie rozpoznają jako Twojego Syna. Oni dalej traktują mnie jako człowieka. Oni dalej skupieni są na swoich potrzebach. Tuż przed tym, zanim poszedł na tą modlitwę, poprosił swoich uczniów, żeby przepłynęli na drugi brzeg jeziora. I to jakby było pewnym nowym doświadczeniem także i dla uczniów, o czym oni sami także nie wiedzieli. Kiedy skończył modlitwę i to już była, myślę, to już było ciemno w nocy, uczniowie wtedy płynęli przez morze i nagle wzburzyły się fale, było bardzo niepokojąco, oni byli zatrwożeni tym, co się dzieje dookoła i nagle widzą, że w ich okolicach pojawia się ktoś, kto chodzi po wodzie. to jest troszkę inna historia, nie będę się na niej skupiał, ale tak, okazał się to Jezus i Piotr wtedy woła: Panie, jeżeli jest to prawdą, czy mogę przyjść do Ciebie? Tak, możesz przyjść do mnie. I Piotr poszedł po wodzie. Wiecie, trzy rzeczy, które Pan Jezus wtedy zdecydowanie pokazał. Pierwszą rzeczą jest to, że ja jestem Synem Bożym i ja wszystko mogę. Ja jestem rozwiązaniem na każdą okoliczność i żaden żywioł nie panuje nade mną. To ja panuję nad wszelkim żywiołem. Drugi, który wyraził: nie bójcie się, ja jestem blisko. Gdziekolwiek jesteście, nawet jeżeli mnie nie widzicie, nie bójcie się, bo ja naprawdę jestem blisko. Jestem w zasięgu Twojej ręki. I trzecie, ja mam wszelką władzę. Ja chcę Cię chronić tą władzą, moim panowaniem. Uczniowie zrozumieli w pewnym tylko stopniu ten cud pomnożenia i tym, kim jest Jezus Chrystus. I czytamy w Ewangelii Mateusza: pochylili się i oddali hołd Jezusowi. I to był moment, taki też przełomowy, myślę, w życiu uczniów. Uznali Jezusa Synem Bożym. Dopłynęli do brzegu. Akurat tak się stało, że dopłynęli do Kafarnaum, a Kafarnaum, nie wiem czy pamiętacie, jest takim miastem, w którym Pan Jezus mieszkał, kiedy rozpoczynał służbę. Tam czytamy, miał swój dom. Tam też było wiele cudów, tych pierwszych cudów, w których Pan Jezus objawiał swoją wielką moc. Natomiast w miejscu, w którym poprzedniego wieczora Pan Jezus pomnożył chleb, rano, z samego rana znowu zgromadził się tłum. No, on zgromadził się dlatego, że myślał o tym, o czym myślał poprzedniego wieczora. Więc mamy tutaj posilenie, mamy kogoś, kto pomnoży i nas zaopatrzy do syta, my chcemy się jego trzymać. I przyszli tam na to miejsce o poranku, no i czekają, a Jezusa jak nie ma, tak nie ma. Ktoś przyszedł z portu i mówi: posłuchajcie, jedna łódź odpłynęła z tego portu. No a inni mówią: no tak, my widzieliśmy tą łódź, ale tą łodzią to odpłynęli uczniowie Jezusa, ale Jezus tutaj był na tym miejscu. I pytanie, gdzie jest Jezus? I to pytanie trzeba sobie zadać. Gdzie jest Jezus? I zrobili coś, co jak przeanalizowałem, no było w jakimś stopniu nadzwyczajne. Oni zaczęli szukać tego Jezusa. Oni sobie nie odpuścili, poszedł sobie i tak. Oni zaczęli szukać. Oni naprawdę z tym Jezusem coś wiązali w swoim życiu. Oni się poświęcili nawet więcej. Kiedy tak przeanalizowałem mapkę, Boże Słowo mówi, że przepłynęli na drugi brzeg do Kafarnaum. To jest około 20 kilometrów. Powiem wam, dla kilkuset, bo już tak nie liczę, że może tam było tysięcy, ale dla kilkuset osób to jest pewne wyzwanie, przepłynąć przez morze, żeby dotrzeć do określonego miejsca. Zostawili wszystko, czym się zajmowali. Szukali Jezusa. Czy oni mieli pewność, że tam, gdzie płynął, Jezusa zastaną? Nie. Oni mieli tylko nadzieję. Oni przypuszczali, że może On tam jest, ale mieli niesamowite pragnienie, żeby za tym Jezusem iść. I faktycznie spotykają tego Jezusa w Kafarnaum. Spotykają Go. Myślę, że kiedy te statki dopływają do tego portu, do tego Kafarnaum, robi się niesamowite zamieszanie w tym Kafarnaum. Co się dzieje? Same Kafarnaum ma swoich mieszkańców, a tutaj nagle tłumy występują na brzegi. Uczniowie wychodzą ze swoich domów, patrzą, to są ci sami ludzie, których wczoraj karmiliśmy. Co się dzieje? O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Czego oni tutaj szukają? Ale oni szukają Jezusa. Ta ludność Kafarnaum, oni tak samo przerażeni, co tutaj się będzie za chwileczkę działo, a ci ucieszeni, rozradowani: tak, znaleźliśmy Jezusa, czyli dzisiaj znowu będzie posilenie, będzie zaopatrzenie. Pytają Jezusa w końcu, jak przed Nim stają: jak Ty się tutaj dostałeś? Ale powiedzcie mi, czy waszym zdaniem, czy to ich najbardziej nurtowało? Czy najbardziej o tym myśleli? Tak naprawdę myślę, że w ich sercu było: zobacz, poświęciliśmy się, przyjechaliśmy, chodzimy za Tobą. Chcemy, żebyś ty to docenił. A tu nagle Pan Jezus odpowiada. Przyszliście do mnie nie dlatego, że we mnie wierzycie jako w Mesjasza, Syna Bożego, ale dlatego, że was nakarmiłem dosyta. No, takiego powitania i takiej odpowiedzi to się chyba nie spodziewali. To chyba nie miało być tak. On miał się uradować, że my jesteśmy, a nie nam tutaj jeszcze z jakąś nauką. No, cóż jest złego z tego, że chcemy być syci? A Pan Jezus dalej. Nie starajcie się tak bardzo o pożywienie i zaspokojenie swoich życiowych potrzeb, ale zatroszczcie się o życie wieczne, które mogę wam zapewnić tylko ja, Syn Boży, posłany przez Ojca. Trochę ich to zaskoczyło. I myślę, że wielu z nas, kiedy pierwszy raz słyszymy hasło "Uwierzcie w Jezusa, On da wam nowe życie, nowe zaspokojenie", też to trochę zaskakuje. Jest jakiś taki opór, ale zaczynają się go pytać: a co mamy robić, żeby podobać się Ojcu? Pan Jezus krótko mówi: uwierzcie w Syna, którego On posłał. Lud mówi, i tutaj się objawia cel, założenie, zamierzenie, jakie w sercu ma ten lud, ci ludzie, którzy za nim chodzili. Musisz uczynić więcej cudów. Musisz nam dawać więcej chleba, codziennie chleba, tak jak to Mojżesz czynił. Wtedy może w ciebie uwierzymy. Inaczej mówiąc, przełożyłbym to: no, Panie, trochę bardziej się postaraj. My musimy być bardziej zaspokojeni. Nie tam jeden wieczór, to jest za mało. Parę cudów, to jest za mało. Nie, my chcemy więcej. Pytanie jest, kto tu był sługą, a kto był panem? Tak sobie pomyślałem, niezła koncepcja na niebo. Przyjść tam i powiedzieć: no, przecież nam się należy. Chyba czegoś tutaj brakło. Paradoksem jest to, że i Jezus, i Ojciec naprawdę całym swoim sercem pragnęli zaspokoić także i ten zwykły cielesny głód tych ludzi. Naprawdę chcieli im codziennie dawać tego chleba. Naprawdę nie mieli najmniejszego zamiaru ich w tym ograniczać. To posilenie było praktycznie w zasięgu jego ręki, ich ręki, tych ludzi, którzy byli wokół niego. Pan Jezus, myślę, kiedy tego wszystkiego wysłuchał, tych ich uwag wszystkich, powiedział tak: to nie Mojżesz dał wam chleb, tylko mu wasz Ojciec z nieba. Ale i teraz znowu daje wam prawdziwy chleb z nieba. Ten chleb daje życie, prawdziwe życie, życie wieczne. I do tego człowiek, ten, który spożyje ten chleb, nigdy nie będzie łaknąć. No, czegoś by brakowało w tej wypowiedzi, więc ci ludzie mówią: Panie, dawaj nam tego chleba codziennie, my chcemy tego chleba. Czy oni mieli na myśli to samo, co Pan Jezus? I kiedy my głosimy Ewangelię, my często także mamy na myśli coś inne niż Pan Jezus. Oczywiście, Pan Jezus mówił o Słowie. Sam był Słowem, objawieniem Boga na ziemi. Słowo, które zostało oddane. On pragnął tylko jednego, żeby ludzie uwierzyli w to Słowo. A ci ludzie pragnęli tych rzeczy, których dotykały ich myśli, uczucia, emocje, ta rzeczywistość. Pan Jezus kontynuuje. Ja myślę, że oni już wtedy, ten lud, był tak troszeczkę, może nie zaniepokojony, ale tak trochę taki wstrząśnięty tym, co Pan Jezus mówi. On mówi dalej: ja jestem chlebem danym wam z nieba. Kto do mnie przyjdzie, nigdy łaknąć nie będzie. Kto we mnie uwierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Kto spożyje ciało Syna Bożego i wypije krew Jego, otrzyma życie wieczne. a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I później jeszcze dopowiada, nie odrzucę nikogo, kto do mnie przyjdzie. Ja myślę, że nastała cisza, jaką tutaj mamy. Nie słyszę much, to znaczy, że jest czysto. Ale to była dość głęboka cisza. Wyobraźcie sobie, że stoicie i ktoś wam mówi, kto spożyje ciało moje? Jestem z nieba. Kto wypije krew moją? Jak my mamy ciebie zrozumieć? Co ty w ogóle To nie tak miało wyglądać. Panie Jezu, ty wszystko popsułeś. Przecież tak dobrze się za tobą szło, takie mądre rzeczy mówiłeś, tak ciepło się do nas odnosiłeś, tak wspaniale uzdrawiałeś, posilałeś nas. Po co w ogóle te słowa? Dlaczego? Ani lud, ani najbliżsi bracia, jego rodzeni bracia, ani jego sąsiedzi, ani jego uczniowie nie rozumieli tego przesłania. Wiecie, nam jest teraz z tej perspektywy łatwiej, dlatego że my wiemy, jakie jest przesłanie chleba i wina. Wtedy nawet tej ostatniej wieczerzy nie było i uczniowie też nie wiedzieli, czego się po tym spodziewać. Jak rozumieć słowa, kto będzie spożywał moje ciało? Racjonalizm mieszał się z niepewnością, może nawet z jakimś obrzydzeniem. Ludzkie umysły nie radziły sobie z tą okolicznością, a było tak miło i tak ciepło, a takie miało być wspaniałe powitanie. To był mocny krok ze strony Jezusa. Czego on oczekuje? Co ja mam zrobić? I były oczywiście reakcje, natychmiastowe reakcje. Otóż najbliżsi sąsiedzi jego, być może rodzina, mówią, jak to, co on mówi? Ten Jezus przecież to jest syn Józefa i Maryi, my ich przecież znamy, on tutaj był cieślą. Co on mówi o jakim przyjściu z nieba? Przecież on tutaj był dzieckiem. Czy podważono, kim jest? Jak bardzo ucieleśniono i uczłowieczono Jezusa. Byli Żydzi, uczeni, faryzeusze. Jak on może dać swoje ciało do zjedzenia? Fuj! Bluźnierstwo! Wiecie, ten tłum, który był wokół niego, to wszystko słyszał. To wcale nie była łatwa i miła ewangelizacja. I uczniowie. Nie ci apostołowie, nie tych tylko 12, ale cała grupa ludzi, która karmiła się jego słowem nieustannie, widziała cuda. To nie było tak, że ta sytuacja ich tylko zaskoczyła i oni tak pierwszy raz przyszli, spotkali się, zobaczyli, o, brednie gada, lepiej stąd pójdę. Oni przeżyli z nim wspaniałe momenty, momentu uniesienia. Widzieli, jak tego paralityka Pan Jezus podnosił. Widzieli, jak otwierał oczy, otwierał uszy. Widzieli, jak podnosił ludzi. Widzieli, jak był pomnożony chleb. I tutaj nagle stają przed tymi słowami i mówią, twarda to mowa. Któż jej może słuchać? Kto to wytrzymuje? Jak to nie przystaje do jego miękkiej, otwartej relacji, do tej relacji, którą mieliśmy z nim bez żadnych zobowiązań. I wers 66, 6 rozdziału mówi, i wielu uczniów zawróciło i już z nim nie chodziło. Patrzę z tej perspektywy, myślę sobie, tragedia. Mam taką ufność, że to jest niedokończone słowo i być może wielu z nich jednak gdzieś tam ukradkiem chodziło i znalazło się być może na tej sali, gdzie Duch Święty później zstąpił. przynajmniej możemy mieć taką nadzieję, jeżeli chodzi o jego braci rodzonych, bo w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że w tej sali, tam u góry, tam gdzie zgromadzili się apostołowie, byli, była i matka, i bracia Jezusa, więc przyszedł ten moment później, taki przełomowy. Ale w tym momencie myślę, że tego pełnego zrozumienia nie było. Jezus, kiedy już tak wszyscy się rozeszli i kiedy już nie było tego aplauzu i zapału, i kiedy już tak nikt nie czekał na ten chleb i kiedy już tak ciężko się trochę zrobiło, odwraca się do swoich uczniów. I to jest miejsce, do którego doprowadza Bóg każdego człowieka. Każdego człowieka. Ja to miejsce przeżyłem, powiem wam, wczoraj minęło 12 lat dokładnie, 21 września 2001 roku. Jest niepewność, bo otoczenie mówi, to bzdura, będziesz wyśmiany. To jest po prostu bez sensu, banialuki, teorie. Wydaje się, że cała ta okoliczność jest jakaś nierealna i te słowa są po prostu nierealne. Może ja je źle zrozumiałem, ale angażować się teraz, w tym momencie, jest jakaś niepewność. Jest w ogóle zagrożenie odrzuceniem. No, oni poszli. Ja mam tutaj zostać? Przecież jak ja tam wrócę, to po prostu zostanę odrzucony. Nie rozumiem tego. Nie umiem zrozumieć, ale chciałbym mu zaufać. Zaczyna się jakiś przełom robić. Pamiętam, co do tej pory usłyszałem od niego. Pamiętam, co zobaczyłem. Pamiętam te dzieła, które Jezus dokonał. Pamiętam, one gdzieś we mnie żyją, coś się budzi we mnie, kiedy o tym myślę. Kiedy słyszałem, jak ktoś mówił, co Jezus czynił. Czy jest w ogóle jakaś inna alternatywa? Czy jest jakieś inne rozwiązanie? Czy jest jakaś inna propozycja wokół mnie? A tu wszędzie cisza. Oni poszli, ale oni nie mają rozwiązania. Oni poszli ze swoim zrozknieniem i tak zostali. Oni poszli, bo mają swoje teorie i tak zostali. Ale czy oni dadzą mi rozwiązanie? Znowu będę chodził, tłukł się? Czym ja ryzykuję? I wtedy Piotr w imieniu wszystkich wystąpił i powiedział: Panie, do kogo my pójdziemy? Do kogo? Tylko Ty mówisz słowa, które dają życie wieczne. I my w nie wierzymy, bo wiemy, że jesteś świętym Synem Boga. Powiedzcie mi, czy uczniowie tym samym zgodzili się, żeby gryźć rękę Pana Jezusa i wysysać Jego krew? Absolutnie nie. Może nie do końca rozumieli to, co Pan Jezus powiedział. Nie rozumieli tych słów, ale zaufali Mu. Więcej. Oni byli pewni, że On ich nie zawiedzie, że przyjdzie wyjaśnienie tych słów. I kto dokonał lepszego wyboru? Kilka tygodni później Pan Jezus stanął i słowo mówi i głośno zawołał. Dlaczego głośno zawołał? Bo trzeba się w ludzkich umysłach przebić przez jego niepewność, zniechęcenie, przez czasami takie twarde serce. Jezus głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Nie powiedziałem wam, jaki jest tytuł, bo nie chciałem. Przyjść i uwierzyć. Bo kolejne słowa Pan Jezus mówi takie. 7 rozdział, 38 werset. Cudowne, wspaniałe, żyje nimi. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I czytamy w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich. stoi grupa apostołów. Stoi grupa tych, którzy na pewnym etapie kolejnych wydarzeń, wcale niełatwiejszych od tych, których tutaj mieli przed chwileczką, wcale niełatwiejszych, stwierdzili: nie widzę innego rozwiązania. To jest jedyne, najlepsze rozwiązanie. Pójście za Jezusem. Mogę Go nie do końca rozumieć. Mogę nie do końca być pewnym, co mnie czeka, ale pójdę tam za Nim. I znaleźli się w tym miejscu. Wcześniej, jak Pan Jezus odchodził, tchnął na nich z Ducha Świętego, a później stali, modlili się wspólnie razem. I Bóg Ojciec w swojej wspaniałości i miłości zesłał całą pełnię Ducha Świętego i wyposażył człowieka we wszystko, czego potrzebuje, żeby Jezus był uwielbiony. Żeby Jezus prawdziwie był uznany za Syna Bożego, prawdziwego Mesjasza, prawdziwego Króla, który jest gotowy zmienić życie każdego człowieka. I z tym napełnieniem ta grupa ludzi, która powiedziała: tak, Ty jesteś Synem Bożym, poszła i zaczęła opowiadać, co im Jezus uczynił. Jezusa już między nimi nie było, ale Kościół wzrastał. Coraz więcej ludzi zaczęło budować swoje życie. I to jest wspaniała nowina. Dobra nowina. Kocham tą nowinę. Kocham się nią dzielić. Każde nabożeństwo tą nowiną powinno być przepełnione. Każde nasze spotkanie, każde spotkanie z drugim człowiekiem tą nowiną powinno być przepełnione. Jako człowiek nie mam rozwiązania. Ja mogę powiedzieć to, co Jezus powiedział, i mogę powiedzieć to, co Jezus zrobił. A każdy zdecyduje, w którą drogę pójdzie. Kto wygrał? Kto zwyciężył? Czy było lekko? Może i nie. Ale to właśnie z tymi braćmi spotkamy się tam przed obliczem Boga. To właśnie oni radują się teraz, patrząc, w jaki sposób my wielbimy Pana tutaj. Nie mam pojęcia, czy jest tutaj jeszcze jakakolwiek osoba. Może wstańmy, kochani, bo to będzie taki czas na koniec. Chciałbym, żebyśmy mieli otwarte serca. Czy jest tutaj jeszcze jakakolwiek osoba, która usłyszała, co Jezus może uczynić, która właśnie ma taką barykadę, która zastanawia się, czy to jest dobry krok? Chcę cię zapewnić, na pewno. Idę tą drogą 10 lat. Tutaj na tym miejscu są ludzie, którzy idą tą drogą dużo dłużej. Niektórzy kilka miesięcy, pół roku. Nie znam lepszej drogi. Ja mam jedno zapytanie. Odnośnie początku, że nasz Jezus jest Bogiem zaopatrzenia. Czy jest tutaj na sali choć jedna osoba, która w sposób niespodziewany dla siebie, nadprzyrodzony, składając swoją prośbę przed Bogiem, została zaopatrzona? Niech podniesie swoją dłoń. Chwała Bogu. Mam drugie pytanie. Czy jest jakaś osoba, która dwa razy bądź więcej została tak zaopatrzona? Chwała Bogu. Ja mam kolejne pytanie. Czy jest na tym miejscu ktoś, kto chociaż raz został uzdrowiony z bólu bądź choroby, poważnej, mniej? Dziękuję Tobie, Jezus. A czy jest ktoś, kto chociaż dwa razy został uzdrowiony? Nie wiem, czy się lubicie rozglądać, ale ja w takich okolicznościach lubię się rozglądać. Pan Jezus żyje. To, że przechodzimy przez te same doświadczenia jak ludzie w tym świecie, to jest jakby inna rzecz, daje nam siłę. Ale mnie nie brakuje tego chleba, o który oni wołali, którego oni pragnęli. Mnie nie brakuje tego posilenia i uzdrowienia i tego zdrowia, które daje mi Bóg każdego dnia o poranku, obdzielając mnie łaską. Jeżeli chcesz wejść w to grono dzieci Bożych, doświadczyć tej miłości, pochylmy nasze głowy. Chcę Ciebie zachęcić. Jeżeli jest tutaj taka osoba, która nigdy tak nie myślała w tych kategoriach, możesz powierzyć swoje życie Panu Jezusowi. Chciałbym, żebyś podniosła swoją dłoń. Teraz, kiedy mamy głowy pochylone, nikt nie podpatruje, jeżeli jest jakaś taka osoba, która chciałaby się modlić w tym duchu, która widzi, że jeszcze tego może nie uczyniła, chcemy dać szansę, chcę się modlić, nie musisz nic więcej robić, potrzebuję tylko takiego sygnału, że chcesz się modlić. A czy jest tutaj osoba, która chciałaby coś zmienić w swoim życiu? Chciałaby jakoś na nowo obudzić swoją wiarę. Gdzieś to wszystko może przygasło. Może czujesz, że powinieneś coś przed Bogiem wyznać. Nie chodzi mi o to, żebyś teraz wyznawał, czy wyznawała. Ale potrzebujesz takiego jakby impulsu, takiego Bożego posilenia. Bóg jest gotowy dzisiaj przyjść do ciebie z odpowiedzią, dać ci tą nową radość w twoje serce, tak rozweselić swoją duszę i twoje serce, jak wtedy, kiedy wszyscy posilali się dosyta. Czy jest ktoś, kto chciałby przed Bogiem powiedzieć, chcę czegoś więcej? Niech podniesie swoją dłoń. Niech podniesie swoją dłoń. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Dziękuję ci, Jezus. Dziękuję ci, Jezus. Dziękuję ci, Jezus. Dziękuję ci, Panie. Panie mój, tylko ty jesteś prawdziwym Panem i Bogiem. Wyznajemy ciebie tutaj dzisiaj jako Syna Bożego, naszego Boga i Zbawiciela. Dziękuję, że swoje życie położyłeś, abyśmy my mogli żyć, Panie. I dzisiaj tutaj na tym miejscu chcę się radować, że należymy do ciebie, Panie. Ale też pragnę przynieść te wszystkie spragnione serca, które pragną ciebie bardziej, które być może pragną większego odświeżenia, większej radości z uczestnictwa w życiu, które ty mu dajesz, Panie. Chcę błogosławić i braci i siostry, którzy stoją tutaj na tym miejscu i pragną, Panie mój, każdy, kto tutaj jest, stoi, pragnie, Panie, wierzy. Ty znasz nasze serca. Niech Twój Duch, Panie, wyleje się teraz i wypełni ich serca. Niech wypełni ich duszę, Panie. Niech wypełni ich emocje, Panie. Niech czują Twoją radość, Panie mój. Modlę się o to i proszę Ciebie, tatusiu mój, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za te bogate przesłanie. Dziękuję Ci, że Ty przeprowadzasz nas przez tą ścianę, którą wydaje się ścianą nie do przejścia. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie. Chcemy, Panie, Tobie służyć. Chcemy dziękować Ci każdego dnia i pamiętać, co dla nas uczyniłeś. Chcemy rozmawiać z Tobą każdego poranka. Nie chcemy być roszczeniowi, bo wiemy, że więcej masz dla nas niż tego, co się spodziewamy. Błogosław nas, Panie. Błogosław to rozejście. Błogosław nasze życie, Panie. Niech i to przesłanie, i to pragnienie bycia blisko Ciebie i wiary w Ciebie, niezależnie od okoliczności, będzie zawsze mocniejsze niż to, co z tego świata będzie docierało do naszego życia. Ojcze, prosimy Ciebie o to. Daj nam tą mądrość, odwagę. Daj nam też tą otwartość. Włóż w nasze serca ducha pokory. W imieniu Jezusa. Ojcze, prosimy. Amen. Kochani, niech was Bóg błogosławi i tym słowem, i tym, co przeżywacie, i niech was posila. Kiedy staniecie przed ścianą, tak jak Andrzej, pójdźcie z tym drobiazgiem, który macie, swoją może malutką wiarą, przed Jezusa tron, przed Jezusa oblicze. Połóżcie to i powiedzcie, Panie, ja nie daję rady, ja nie widzę rozwiązania, ale Ty je znasz. Gwarantuję, że zawsze rozwiązanie przyjdzie. Niech was Pan błogosławi. Zapraszam do kawiarenki, do relacji. Zostańcie z Panem Bogiem.